W studio kolejny gość Jerzy Koenig, członek czy przewodniczący klubu Gazety Polskiej Kielce i członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dzień dobry.
A dzień dobry, witam państwa i witam pana redaktorze.
Dzień dobry również i również witam premier Mateusz Morawiecki dzisiaj w Warszawie na 10. Kongresie Ekonomistów Polskich. Ekonomiści dla rozwoju, taki podtytuł, takie hasło tego kongresu, powiedział: mam wrażenie, i to wrażenie podbudowane danymi, że powoli Polska wychodzi z pułapki średniego poziomu rozwoju, chwalił się premier Mateusz Morawiecki. Bilansując 4 lata dobrej zmiany, można powiedzieć, żeśmy z tej jednej z pułapek wyszli. Czy powoli wychodzimy? Możemy takie mieć wrażenie, powoli, i że wychodzimy.
Pułapka średniego rozwoju to jest w ogóle takie określenie, w którym można zmieścić wszystko. No niewiele mówi, więc dlatego można się nim posługiwać na co dzień bez większego ryzyka, że ktoś to źle zrozumie. Zresztą tak samo jak słyszeliśmy z jednej strony o budżecie, który się podobno bilansuje, tak samo jak słyszeliśmy, że po raz pierwszy nie będziemy się... Aha, zadłużenie maleje, tak? Tak mówią, że zadłużenie maleje. Po czym się okazuje, że nominalnie to ono rośnie i wcale nie mniej niż poprzednio, tylko tyle, że maleje względem PKB, bo PKB znowuż rośnie. A dlaczego PKB rośnie, tego właściwie nikt nie wie, chociaż to też jest zastanawiające, że założenie, które jest w budżecie na przyszły rok, tam 4,5% rozwoju, czyli to jest zwiększenia PKB, to bardzo dużo, jak na
ale
nasze
z
warunki.
Drugiej strony mamy dane także dzisiaj, którą podaje GUS, i ta dana mówi nam, że mamy najniższe w historii wolnej Polski bezrobocie.
Tak,
czy
tak,
ono tylko cały czas spada, mimo tego, że jest jesień, jest po okresie prac sezonowych, a mimo to bezrobocie maleje.
Tak, no ale do tego za chwilkę przejdę, panie redaktorze, bo najpierw dokończę myśl, że 4% ma się zwiększyć PKB, a z drugiej strony czytamy w budżecie, że budżet państwa w przyszłym roku po stronie przychodów ma być większy o blisko 12%. Skąd to ma być? Nikt nie wie.
Jeśli chodzi o uszczelnienia podatków, panie przewodniczący.
No, podobno się wszystko uszczelniło, więc... No, chociaż szacują cały czas na podobno między 35 a 39 miliardów
złotych. Ma być jeszcze lepiej, bo ten projekt budżetu, który my znamy, między innymi nie zawierał w sobie podwyżki akcyzy na alkohol i tytoń.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, 12% rok do roku. To nie jest 4, 5, to nie jest nawet 9. To jest 12% rok do roku. Tyle się ma zwiększyć budżet po stronie przychodów. Więc w imię ojca i syna, kto to po prostu wytrzyma? A to przedsiębiorcy muszą...
A to może właśnie wielkie korporacje zaczną płacić. CIT rośnie jak szalony w ostatnich 2 latach po kilkanaście procent rocznie. Może tu jeszcze są te rezerwuary, żeby trochę więcej przystrzyc wielkie koncerny międzynarodowe, które się u nas tutaj...
No patrzę panu w oczy i widzę, że pan sam nie wierzy w to, co mówi.
Nie, ja zadaję pytanie tylko.
Nie. Przecież wiadomo, że to nie ma takiej opcji. Wiadomo, że będą być może większe przychody, natomiast ze strony CIT-u, chociaż nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że te przychody się zwiększą, szczególnie, że CIT jest obniżony. Natomiast wiemy na pewno, że będą część pieniędzy tam z przekształcenia OFE, tak? Bo tam znowuż jest wpisane do budżetu. Wiemy, że jakieś tam pieniądze znowuż z
12 miliardów złotych.
Z tych, jak to się ładnie nazywa, emisji CO2, a tak gdzieś tam ma być jakieś klimatyczne, też tam ma 5 miliardów jest wpisane. No tak, ale różnica jest ponad 40. Więc tą całą resztę ktoś będzie musiał pokryć. I to jest zmartwienie wielkie. Przy czym znowuż to jest ta sytuacja, że wpisane jest zwiększenie zadłużenia w budżet.
A z drugiej strony rząd mówi tak, obniżyliśmy podatek CIT dla większości firm, które płacą tenże podatek z 19 do 9%.
Bo nie da się obniżyć tym, którzy nie płacą, no oczywiste. No.
To jest jasne, chociaż większość firm to są firmy, które płacą PIT, jako ten podatek pozostaje bez zmian, chociaż PIT dla osób fizycznych też się o 1 punkt procentowy zmniejszył z 18 do 17, a dla osób młodych do roku 26 życia w ogóle nie mamy podatku dochodowego.
Panie redaktorze, czy zna pan kogoś, kto zna w tej chwili, jak wyglądają stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i ile wynosi kwota wolna od tego podatku?
Kwota wolna wynosi 5,5 tysiąca złotych. Chyba się zarabia mniej, wtedy wynosi 8.
No właśnie, ale tylko wtedy, kiedy się zarabia 8, natomiast nie jest 5,5, tylko dalej jest 3,091 i się okazuje, że ona jest malejąca, bo w momencie, kiedy ktoś zarabia 120 tysięcy rocznie, ona wynosi 0, ponieważ między 80 a 120 jest degresywna.
No bo budujemy państwo, które jest solidarne i bogaci płacą trochę więcej, a biedniejsi płacą trochę mniej do budżetu.
Tak, tylko kłopot polega na tym, że to bogaci tworzą PKB, a nie ci biedni, i to bogaci muszą mieć akumulację kapitału po to, żeby móc się rozwijać, po to, żeby móc inwestować, a nie ci biedni.
Aj, że gdzie tam, panie przewodniczący, bogaci tak sobie poradzą, naprawdę.
Oczywiście, oczywiście. No pewnie, że sobie poradzą, bo ci naprawdę bogaci, oni nie płacą żadnych podatków. No.
I to jest pies pogrzebany, i to jest problem. Pytanie, czy rząd PiS-u sobie z tym problemem poradził przez lat 4 swoich rządów? Czy udało się rzeczywiście zrobić tak, żeby w Polsce ci najbogatsi także chociaż trochę się dokładali do budżetu państwa?
Powiem tak, ja...
Bo autostradami jeżdżą po chodnikach, czasami chodzą z miejsc parkingowych, także korzystają.
Nie, po chodnikach chodzą, to widać, to bardzo dużo. Komunikację miejską się poruszają, bogaci nie tylko autostrada. Ale wszystkimi innymi drogami także, prawda? To nie tylko autostrady, szczególnie, że autostrady to w dużej części są prywatne, więc to jeszcze płacone są dodatkowo, więc to nie jest budżetu, tak? Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jestem tutaj do pana przyszedłem prosto z konferencji, która dzisiaj była organizowana przez Telewizję Republika. Konferencji, która była transmitowana na żywo między godziną 12 a 15. Konferencja Czas Przedsiębiorców, druga z serii konferencji organizowanych przez Telewizję Republika, i tam rozmawialiśmy między innymi właśnie o to, byli przedstawiciele rządu. I ja zwróciłem uwagę na jedną fundamentalną rzecz. To jest niezwykle istotne, bo wszyscy narzekają, że mamy problem pracowników, tak? Bo to pan wspomniał, że mamy w tej chwili 5% tak bezrobocia, 5,1% najniższe w historii.
Notowań.
Ja uważam, że tak nie jest, że to nie jest prawdziwe dane. To znaczy, nie są to prawdziwe dane, bo ja rozróżniam dwie grupy, które zatrudnią się, mają jakiekolwiek zajęcie, cokolwiek wykonują w naszym kraju. Jedni to są pracownicy, a drudzy to są ludzie na posadach. To jest fundamentalna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że ci wszyscy, którzy są w urzędach, 100% są na posadach, ponieważ ile oni zarobią na koniec miesiąca, oni wiedzą. Natomiast olbrzymia część też ludzi, którzy zatrudniają przedsiębiorcy, też jest na posadach, ponieważ to są ludzie z księgowi, robią tam papiery, fakturzycje, po prostu mnóstwo ludzi, którzy wie, ile zarobi na koniec roku, natomiast na koniec miesiąca, natomiast cała olbrzymia rzesza przedsiębiorców, tych prawdziwych przedsiębiorców, ile zarobi, nie wie. I to jest różni od tych wszystkich, którzy są na posadach.
Ale to jest też ten przywilej przedsiębiorcy, że czasami zarobi więcej, że czasami trafi mu się dobry biznes i wtedy potrafi zbić prawdziwy majątek.
Ale
to jest to ryzyko, które trzeba podjąć, ale przedsiębiorcy.
Ale są tacy, którzy na koniec miesiąca mają zero albo wręcz dług. Trzeba mieć o tym świadomość. Właśnie to wynika z ponoszenia ryzyka.
Czas przedsiębiorców, tak trochę mówi rząd, kiedy się pyta i w studio różnych ministrów, wiceministrów, to odpowiadają, tak jest, to jest prawda, druga kadencja będzie znacznie bardziej proprzedsiębiorcza, druga kadencja PiS-u naszego rządu to będzie czas dla tych, którzy są aktywni.
Oczywiście, ponieważ wszyscy, którzy są aktywni, prowadzą jakiekolwiek przedsiębiorstwa, muszą się do kolejnej bazy danych zapisać. Ona się nazywa Baza Danych o Odpadach, BDO, pod karą miliona złotych nawet kary, jeśli tego nie zrobią. To jest, mamy już te RODO, mamy wszystkie... Tych baz danych zaczyna być taka ilość, i czy to jest czas dla przedsiębiorcy, umówmy się. To jest olbrzymi problem, który rząd nam narzuca, i mało tego, też zatrudnia mnóstwo ludzi, którzy te papiery muszą przerobić. Ja cały czas powtarzam, wracam do tych 5% bezrobocia i tych ludzi, którzy są na posadach. Słuchajcie państwo, mnóstwo ludzi, którzy są na posadach, w urzędach, w samorządach, w rządzie, to są bardzo mądrzy ludzie, często świetnie wykształceni, którzy marnują swoje talenty, nawet robiąc rzeczy, które zdają się mieć sens, ale można by spokojnie tych rzeczy nie robić. Oni w tym momencie mogliby zasilić przedsiębiorstwo i swoją siłą budować wielkość Polski, bo w tym momencie oni są raczej niestety kamieniem u głowy tego przedsiębiorcy, bo to przedsiębiorca musi zarobić na te podatki, które, z których oni potem są
wynagradzani. A z drugiej strony rząd realizował takie sztandarowe projekty legislacyjne, jak Konstytucja dla Biznesu, chociażby 100 zmian dla firmy, Proste Prawo, powołał także specjalnego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w postaci pana ministra Adama Abramowicza. Wydawało się, że tych gestów wobec przedsiębiorców jest sporo, a teraz rząd dokłada kolejne, chociażby CIT estoński. To jest ten najnowszy pomysł, który padł w exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
Pan Abramowicz był na tym naszym spotkaniu, na tej konferencji, i sam powiedział zresztą, że jego rola to tak naprawdę ogranicza się do interwencji, czyli mówiąc krótko, jeśli jakiemuś przedsiębiorcy się źle dzieje i on widzi, że to jest pewien schemat, który można przełożyć na większą grupę, wtedy interweniuje i prosi o zmianę, ale tylko prosi, nic więcej nie może, więc umówmy się, to jest tylko i wyłącznie na zasadzie pudru na człowieka chorego na ospę.
Kiedy pan przewodniczący w studio Jerzy Kenik, członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa oraz przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Kielcach, kiedy pan patrzy na skład nowego rządu, na to, jak się on przemodelował, bo to rzeczywiście zmiany w tym zakresie, w tym segmencie gospodarczym są niezwykle silne na wzmocnienie. Minister Emilewicz, to jest jakiś sygnał realny? Widzi tam pan jakieś racjonalne ruchy w tym rządzie, które usprawnią działanie maszyny państwowej?
Miałem okazję, pani minister Emilewicz, rok czy półtora roku temu w Kielcach spytać o to, czy jest możliwe w tej chwili powrót do ustaw Wilczka z czasów rządu Rakowskiego. Pani minister powiedziała wprost, że to jest niemożliwe, bo czasy się zmieniły. Oczywiście Centrum Adama Smitha twierdzi zupełnie co innego, ponieważ sprawdzili, okazuje się, że to można wprost... Nie, że czasy się zmieniły, niemniej jednak okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te ustawy wprowadzić, tak? Można wprowadzić bez żadnej szkody, żadna Unia Europejska nam w tym nie przeszkadza. Więc to jest jedna rzecz, więc to nie jest dobra nadzieja na przyszłość, jeśli chodzi o panią Emilewicz. Jestem pełen obaw, jeśli chodzi o te podatki, no szczególnie patrząc na naszego nowego ministra od finansów, który ma...
Ale zauważmy, czy te kraje, które, gdzie Polacy wyjeżdżają, na przykład... Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tam udział podatków w PKB jest wyższy, tam opodatkowanie pracy jest wyższe w Niemczech. Pracownik odprowadza razem ze składką zdrowotną, z ubezpieczeniem prawie połowę swojego zarobku. W Polsce to jest 36%.
W Wielkiej Brytanii...
A w Zimbabwe pewnie 3%. Tak?
W Wielkiej
pytanie,
Brytanii
gdzie
tak
iść?
Nie jest. W Wielkiej Brytanii tak nie jest i pan dobrze o tym wie, natomiast trzeba mieć
Ale
świadomość...
Ale w Niemczech tak jest.
Trzeba mieć świadomość, że w Niemczech, jak popatrzymy na PKB per capita, czyli na osobę, jest 3 razy większe niż w Polsce. I okazuje się, że w Niemczech przeciętny pracownik jest w stanie utrzymać rodzinę z jednej pensji, z żoną i dwójkę dzieci. U nas to jest praktycznie niemożliwe, bo to...
No, ale też oddaje sporo, znacznie większą, procentowy udział swojej pensji na to, żeby utrzymać państwo, żeby mieć dobre drogi, żeby mieć szpitale. To wszystko kosztuje, więc być może jednak ten budżet państwa, który jest solidny i zasobny, to jest plus koniec końców dla gospodarki, dla obywateli Rzeczypospolitej, a nie minus. To jest teza pod dyskusję.
Nie,
proszę
nie
dyskutować.
Jest, ale to nie jest kwestia dyskusji, to jest kwestia z definicji, bo mamy tutaj kłopot. Co znaczy bogata Polska? Czy bogata Polska ma być bogactwem budżetu? Czy bogata Polska ma być bogactwem obywateli?
A może tu nie ma przeciwstawieństwa, że to jest synergia. Bogaty obywatel i bogaty budżet państwa daje bogate państwo i zasobne życie dla wszystkich, także dla tych bardzo zamożnych i dla tych mniej zamożnych.
W 92 roku przyjechał tutaj na wizytę do Polski pan Milton Friedman, który powiedział wtedy krótko, tam dał doskonałą radę, którą pewnie część z państwa pamięta, a ci, co nie pamiętają, to im przypomnę. Powiedział tak, stosujcie to prawo, które miały państwa, te, które są teraz bogate, w czasach, kiedy były biedne. A my w tej chwili zaczynamy stosować to prawo, które mają państwa bogate, kiedy są bogate. To nie jest ta dobra droga, bo to jest droga tylko i wyłącznie właśnie nie synergii, to jest w tym momencie, zaczynamy być gospodarką komplementarną, uzupełniającą, natomiast myśmy powinni postawiać na polskich przedsiębiorców, stawiać na polskie przedsiębiorstwa i przede wszystkim uwolnić olbrzymi potencjał, który z jednej strony w nich tkwi, a z drugiej strony tkwi w olbrzymiej rzesze tych urzędników, którzy marnują swój czas i talenta i mało tego, oni po 5 latach przekładania tych papierów nie będą zdolni do powrotu do normalnego rynku pracy.
Premier dużo mówi o cyfryzacji, może ta legendarna cyfryzacja administracji trochę uwolni siły roboczej, bo rzeczywiście być może przerosty administracyjne są gdzie niegdzie dość spore. To na koniec, skoro już rozruszałem Jerzego Koeniga w studio i zaczął mówić z werwą i z fadą i nawet się tak spojrzał spod brwi na prowadzącego tą audycję, to może coś dobrego znajdziemy w tym expose.
Expose zostawmy. Dobre z expose można tylko spojrzeć, patrząc na expose, tylko było jedno. Odpowiedź na to pana Grzegorza Schetyny, do niedawna posła ziemi świętokrzyskiej. Po prostu katastrofalny, fatalny i to niestety, a może stety, potwierdza, że ten rząd nie ma z kim przegrać.
Chociaż jest ten młody Adrian Zandberg, wiele osób się zachwyca jego wystąpieniem, bo się na tle Schetyny i Kośniaka-Kamysza, no to wystąpienie Adriana Zandberga mogło robić wrażenie.
Bo oczywiście tak, natomiast nikt nie wspomina o wystąpieniach pana Grzegorza Brauna, nikt nie wspomina o wystąpieniach ludzi z Konfederacji, ponieważ jakoś tutaj jest zapis na to i w tej chwili wszyscy
absolutnie
się denerwują.
Nie ma zapisów w
radio, mówimy o mediach, nie tych tutaj, tylko mówimy o mediach tak zwanego głównego nurtu i to mówię o mediach głównych. głównie o telewizji. Tam nie mówi się o Konfederacji, tam się w tej chwili zaczynają wszyscy denerwować, że pan Czarzasty tak pokazuje rogi, a przecież on nic innego nie robi, jak cały czas mówi to samo, co mówił do tej pory.
Temat Konfederacji to jest temat na inną rozmowę, chociaż rzeczywiście Grzegorz Braun już swoją obecność w Sejmie zaznaczył.
Bez wątpienia. Pan Zandberg też. I teraz będą, teraz się okazuje, że tutaj się będzie chyba rozgrywać główna walka o dominację w na opozycji.
Powiedział Jerzy Koenig, przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Kielcach i członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.